Serdecznie proszę teraz o pytania właśnie do istoty dobra wspólnego, rozumienia dobra na początku, potem dobra wspólnego i z tym związane, nie wiem, czy bardziej własne również jakieś tam odczucia czy przeświadczenia, czy pytania odpowiedź typu wykładni, czy tam powiedzmy próby przybliżenia rozstrzygnięcia w rozumieniu nauki społecznej Kościoła. Bardzo proszę.
Do grzechu, mimo że jest przed grzechem. Znaczy ona i tak przeinacza, może to jest pytanie właśnie teologiczne. Chciałabym nie siebie z tych obok, więc może zebrać pytania i wtedy o tym mogę powiedzieć. W sensie, że ona jednak przeinacza słowa Pana Boga o tym, których owoców mają nie jeść, mimo że jest jeszcze przed grzechem. Tak naprawdę. Ale to może nie jest bezpośrednio.
Czy ja bym może zadał takie pytanie, czy prośba, żebyśmy się troszkę zastanowili nad tematem takim. W którym momencie moje dobro, jeżeli staje w jakiejś niespójności, ja nie powiem, że aż konflikcie, ale niespójności z dobrem wspólnym, w którym momencie ja to mogę zauważyć, żeby przyjąć tę perspektywę dobra wspólnego, gdyż te dobro wspólne będzie budować innych, a nie tylko mnie. I dlatego te rozróżnienie, bo to jest, wydaje mi się, chyba największy problem, że ludzie tak generalnie by chcieli dobrze, nie? Tylko trzeba zastanowić się, na ile te dobro moje, czy na przykład już mojej rodziny, no można powiedzieć, to już jest wspólne dobro, ale na ile te dobro mojej rodziny nie kłóci się z dobrem, na przykład, nie wiem, wspólnoty, w której mieszkam, czy domu, gdzie mieszkam, albo z kręgu przyjaciół i tak dalej. To można to piętrować, te ingerencje dobra mniejszej grupy w większą grupę. Aż dochodzimy do sytuacji społecznej państwa, prawda?
Czy na twoje pytanie myślę ciągle, może coś mi przyjdzie do głowy. Natomiast zacznę od tego, bo to jest jakby związane z tematem, o którym byłem poproszony. To znaczy, wydaje mi się, że jest ważne, żebyśmy też nie popadli w jakieś takie poczucie, że to jest coś niewłaściwego, że mamy inne obowiązki względem grupy rodzinnej i względem całego państwa. Czy to jest wszystko w porządku. To znaczy, chodzi o to, że od strony etosu inny będzie to z naszej rodziny, tak? Jakby inne nasze zobowiązania są z naszej rodziny, a inne względem bloku, w którym mieszkamy. Tak? Pytanie jest tylko takie, czy ten etos węższy jakby zamyka nas na całą resztę. Tak? Znaczy, czy jest tak, że on służy też temu, jakby dobru wszystkich, tak? Czy tej większej wspólnoty, czy też nie. Znaczy, zobaczysz, powiedzmy, jeżeli patrzymy na z innej perspektywy, tak? Jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. Tak? Czy mówimy Ojcze nasz? To ma swój głęboki sens, bo jesteśmy synami w Synu. W taki sposób, jak chrześcijanie mówią Ojcze nasz, nie powie ktoś, kto nie jest chrześcijaninem. Nawet jeżeli powiedzą same modlitwy. Ale teraz, jakby co to oznacza dla chrześcijan? Oznacza to, że mają iść i głosić i chrzcić. Czy jakby ten ich etos, ich wspólnoty ma służyć temu, żeby za chwilę było jakby jeszcze więcej tych, którzy mogą powiedzieć Ojcze nasz we właściwym sensie tego słowa. Tak? I jakby trochę per analogia, jakby jest to pytanie o to nasze dobra, tak? O dobro naszej wspólnoty względem całej reszty. Znaczy, jeżeli to jest tak, że ono jest otwarte na to dobro całej reszty, to wszystko działa. Znaczy, w tym sensie, że ja mam jako ojciec odpowiedzialność najpierw za moje dzieci, a dopiero potem za okoliczne przedszkole. Tak? Teraz pytanie jest takie, czy przez tą troskę o dzieci ja wykluczam troskę o kogokolwiek innego, tak? Znaczy, nie, czy, znaczy że jakby zważa, żebyśmy się, nie, czy, nie chodzi, żebyśmy się bali tego, że jest jakiś inny porządek miłości w różnych wspólnotach, tak? On jakby jest zasadny, tylko zawsze zadaje sobie pytanie, czy nie jest tak, że on zostaje się ostateczną granicą naszego myślenia, tak? Znaczy, czy jakby czy ono jest czymś, co buduje też resztę? I wtedy to są miejsca na wrócenie. W sensie, że nagle możemy sobie powiedzieć, o kurczę, no fajnie się z moimi dziećmi bawię, ale w sumie, gdybym zaprosił dzieci sąsiadów jeszcze na tą imprezę, to świat się nie zawali, tak? Zrozumieć, jakby coś można jakby zrobić więcej, ten mały krok, tak? Który sprawia, że jakby to dobro będzie pomnożone, tak? Jakby otwarte na to, co jest szersze.
Czy dobro jest bezbronne wobec zła?
Najpierw odpowiem niepoważnie, a potem popisałem
niepoważnie. Zapraszamy sąsiadów na imprezę. I oni przychodzą i zachowują się fatalnie.
Znaczy...
Kontynuując myśl Pana, świetnie, zapraszamy, rozszerzamy dobro. A oni przychodzą i mają nas w nosie, mówiąc delikatnie, i nie chcą wcale tego naszego dobra, chociaż przychodzą. W tym kontekście pytanie, czy dobro jest bezbronne wobec zła?
Święty Paweł w liście do Galatów mówi w ten sposób. Duch Święty jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Trzeźwego myślenia. Tak? Znaczy, że mamy rozum i wiemy, jakie konsekwencje pociągają jakie działania. Tak? I nikt od nas nie żąda tego, żebyśmy wystawiali najbliższych na jakiekolwiek niebezpieczeństwo z tego powodu, że mamy przypływ taki, że no, że akurat z tym, kto wiemy, że lubi strzelać do znajomych, to akurat teraz zaprosimy go na imprezę, tak? Przy czym też trzeba mieć świadomość czegoś takiego, znaczy ja tu nie mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ale mieszkaliśmy jakiś czas w bloku, gdzie poznaliśmy niesamowitych ludzi, którzy byli naszymi sąsiadami, którzy, no, znaczy ja do dzisiaj jestem w szoku, a to nie pierwszy raz oni tak robili. Pewnego dnia mieszkali z czwórką chłopaków i mieli trzy pokoje. I pewnego dnia pojawił się tam cały, że tak powiem, posiniaczony na okolku, tam 40 parę lat, Ukrainiec u nich. Słuchajcie, mieszkał u nich przez pół roku, bo ta kobieta wzięła go z ulicy. Bo on został porzucony, okradli go, miał jakąś mieć pracę, której nie dostał. Pół roku u nich dochodził do siebie, miał jakieś prace dorywcze, w końcu znalazł pracę. Znaczy, rozumiecie, chodzi o to, że jakby, znaczy, ale to jest kwestia jakiegoś rozeznania tego. Ja, no, daleki jest dla mnie, znaczy, raczej bym się na to nie poważył, tak? Niestety. W takim sensie, że przestrzeń nawrócenia mam. Natomiast jakby, więc chodzi o to, że mówię to w tym sensie, że z jednej strony jest roztropność i jasne granice, a z drugiej strony się może też tak okazać, że nasze granice za jakiś czas odkryjemy, że one mogły być szersze i w jakimś innym wypadku one będą szersze. Żeby to też nie stawiać tego w ten sposób na jeden raz ostateczny, tak? Znaczy, że rzeczywiście mam konkretną sytuację, więc sytuację musimy rozeznać. Co jest roztropne, co jest dobre, co jest dobre i roztropne. Czy dobre i roztropne się nie idą jakby przeciwstawnie, tak?
Bardziej kiedy powinniśmy bardziej mówić o dobru, a kiedy o miłości? Że to jednak nie do końca jest trochę to samo. I że właśnie trochę, to się wiąże trochę z tą na przykład inną antropologią i tym właśnie, że co innego nazywamy dobrem. Ale na ile nie jest tak, że trochę bardziej chrześcijańskim sformułowaniem jest jednak miłość i kochanie i właśnie miłość bardziej niż dobro. Że jakby można coś nazywać dobrem, to jest dobre, właśnie różne rzeczy, no właśnie nie robimy niczego, co by się nam de facto wydawało złe, tylko po prostu postrzegamy dobro w czymś, no trochę mylnie. I że tak naprawdę dziś powinniśmy się kierować raczej miłością niż dobrem. Jakby na ile to jest takim tropem, że rozeznawać bardziej przez miłość niż przez dobro. Ja wolę mówić, że Pan Bóg jest miłością, a nie Pan, bo Pan jest dobry, tak? W sensie takim, to mi się trochę kojarzy z dobrym Panem, jak, nie wiem, po Tobie jest dobry Pan, no,
Tak. Ksiądz mnie skoryguje, że będę błądzić teraz, bo powoli czuję, że zaczynam wychodzić na takie wody, które nie są domeną nauk społecznych, ale jeżeli dobrze pamiętam, To definicja miłości świętego Tomasza to jest chcenie dobra. Czyli chce dobra drugiej osoby. I w tym sensie nie widzę żadnej sprzeczności między perspektywą dobra i miłości. To jest jakby z dobrem, to jakby tutaj próbowałem Państwu też się o tym opowiedzieć. Jest tak, że ono ma charakter obiektywny, nie emocjonalny. Znaczy ono rodzi, dobro rodzi nas dobre emocje. Tak? To jest jakby wszystko w porządku. Ale mamy też w nas z natury zmysł moralny, który pozwala nam oddzielać różnie dobro od zła. A jak mamy wątpliwość, to Pan Bóg dał nam objawienie, które mówi o tym, co jest dobre, a co jest złe. Nie musimy sobie wymyślać, co jest dobre i co jest złe. Tak? I teraz w tym sensie dobro jest bardzo klarowną kategorią i myślę, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, dużo klarowniejszą niż miłość, bo all you need is love i peace. Tak? Znaczy, w sensie peace nie chodzi mi o z angielskiego pokoju. Tak? Ale rozumiecie, że to jakby to więc w jakimś sensie ta kategoria dobra jest bardzo bardzo konkretna. Tak? I zobaczcie, że całe nasze prawo opiera się na kategorii dobra. Tak? W sensie, jak mówimy o prawach człowieka, to my tam chronimy przez te prawa, może raczej chroniliśmy przez te prawa, bo dzisiaj w sprawie człowieka dzieją się dziwne rzeczy, ale kiedy wyjściowo po II wojnie światowej chroniliśmy fundamentalne dobra, które uznawaliśmy jako oczywiste moralnie, że to, że człowiek ma prawo do życia, ma prawo do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny, tak? Jakby traktowaliśmy to jako dobro, które musi być chronione, które jest jakby niejako ponad prawem pozytywnym. Tak? Ono jest czymś, co jest fundamentem dla prawa pozytywnego. Także mi się też ta kategoria dobra jest jakby klarowna i ona jest nam potrzebna. Problem jest wtedy, kiedy zanika nam kategoria prawdy i wtedy też kategoria dobra znika. Ale prawda moralna jest możliwa do poznania i rozumu naturalnym i dzięki objawieniu. Tak?
Ja mam jeszcze takie jedno pytanie dotyczące, znaczy było już tu użyte to sformułowanie kolejności miłości, czyli autokalitatis, prawda, że w pewien sposób ta kolejność miłości dla mnie jest pewnym wyznacznikiem, na ile wspólnota, powiedziałbym, wyższego rzędu może, powiedziałbym, narzucać, czy nakładać pewne jakieś ograniczenia wspólnocie niższego, czy osobom niższego, powiedziałbym, z układu, na ile nie może tych narzucać, bo jednak ja to odnoszę w tej układzie, że tak by najpierw troszczy się o te swoje dzieci, nie rzucają przedszkole, troszczy się o swoją ojczyznę, a nie całą Unię Europę, czy coś, czy świat, prawda, bo ja rozumiem, że gdzieś są problemy gospodarcze, ale my też mamy problemy gospodarcze u siebie na miejscu. I to, co prymas Wyszyński zawsze mówi, prawda, autokaritatis, czyli ta kolejność miłości, wydaje mi się, że gdzieś trzeba to zrozumieć w obie strony, że to troszkę jest tą zasadą nauki społecznej pomocniczości też koreluje, prawda, że jednostka wyższa nie może narzucać niższej, jeżeli nisza potrafi się sama z tym wywiązać, prawda, z tych obowiązków. I dlatego ta realizacja dobra wspólnego musi być z tym, jak tutaj słusznie zostało powiedziane, w rozeznaniu roztropności, czyli po to jest, mamy ten roztropny umysł, żeby nie tylko miłością przyjmujemy wszystkich, albo miłością rozdajemy wszystkim, a potem rodzina na suchym, prawda, bośmy całą pensję rozdali, prawda, bo jesteśmy w miłości do wszystkich, tylko że trzeba zapłacić za ten, a rodzina też potrzebuje coś swojego. I dlatego te właśnie różnice, żeby też nie popadać w żadne skrajności, albo wszystko jest otwarte i sami jesteśmy zniewoleni tą otwartością, albo też nie zamykajmy się w swoim pancerzyku, a na całym świecie wojna, bo ile moja wieś spokojna. Czyli mi się dziś wydaje, że największy problem jest rozróżnienie tych granic, właśnie tego autokalitatis.
Wydaje mi się, że to, co Andrzej mówi, to jest trochę to, co mówiłem o tych podstawach patologicznych. Także z jednej strony mamy tą taką uniwersalne dobro wszystkich, które nas pobudza i tak naprawdę nie ma żadnego konkretnego kształtu. Z drugiej strony nasz egoizm. Droga nie jest ani w jedną, ani w drugą. Tak? Tylko w tym, co mówiłeś, mi się też, że zważa, żebyśmy... Katolicyzm jest taką fenomenalną religią. To jest jedna z dowodów na to, że jest objawiona i prawdziwa. Znaczy, że łączy często przeciwieństwa. Tak? Czyli powiedzmy, to nie chodzi o to, że troska o moją rodzinę wyklucza troskę o społeczeństwo. Tylko właśnie chodzi o to, że to jedno może dziać się przez drugie, jakby w łączności, tak? Karl Schmitt mówił, że katechizm jest kompleksja oppositorum, to znaczy jakby łączy wszystkie przeciwstawne fenomeny wspólnie, tak? I w tym sensie, znaczy wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla dobra wspólnego, żebyśmy umieli, bo to jest naturalne, że jak już coś jest nasze, to jakby to czujemy się odpowiedzialni, tak? Żebyśmy umieli to, co nasze, widzieć w perspektywie tego, co może nie jest bezpośrednio nasze, ale też jest elementem świata, w którym żyjemy, tak?
Ja mam jeszcze taką wątpliwość o budowaniu wspólnoty, dobra wspólnego, myśląc już o samym chrześcijanach. No, każdy z nas jest na różnym etapie rozumienia dobra. I w tym kontekście budowanie dobra wspólnego i dalej co za tym idzie wspólnoty. Bo w naturalny sposób może być tak, że ktoś ma bardzo głębokie i szerokie rozumienie prawdy, dobra wspólnego, miłości bliźniego i tak dalej. No i ktoś jest na początku, ten egoizm i te wszystkie jakby no niezrozumienia, takie bardzo powierzchowne rozumienie dobra wspólnego może całkowicie godzić właśnie w dobro wspólne, w budowaniu wspólnoty. Tutaj muszę o komentarz jakiś.
Słuchajcie, z dobrem wspólnym jest tak, że...
I to nie wynika nawet jeszcze, przepraszam, ze złych chęci.
Nie.
To wynika, prawda?
Znaczy nie, ale ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli chodzi o to, co jest pozytywnym oczekiwaniem dobra wspólnego, gdybyś mnie zapytała, to ja nie wiem. Znaczy, w sensie mogę powiedzieć, tak jak katechizm mówi. Suma tych warunków, które wszyscy ludzie osiągną swoją osobistą i wspólną doskonałość, tak?
I to wpadnie, nie każdy chrześcijan czyta katechizm.
No tak, ale chodzi o to, gdybyś zapytała się, ale co to konkretnie ma u nas znaczyć, tak? Znaczy, jak ma nasze prawo wyglądać? Mają być podatki liniowe czy progresywne? No to ja mówię, nie wiem. I w ogóle nawet nie rośnie mi sobie szans, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o to, że możesz uważać, że są liniowe, pani może uważać, że progresywne, a pani doda, że jeszcze progresywne, ale z ulgami, tak? I za każdym z tych argumentów będzie jakaś racja. W tym sensie nie jestem w stanie zdefiniować dobra wspólnego w sensie pozytywnym, że to jest ten schemat. Teraz jak go tak weźmiemy, to już będzie dobra wspólna, nie? Ale co dobra wspólna pozwala, co dobra wspólna pozwala? W sposób doskonały. Określić dolną granicę wymagań. Znaczy, co nie może się dziać, co przeczy dobru wspólnego fundamentu, tak? I to jest związane dokładnie z... Bo dobro wspólne odnosi się do kategorii prenaturalnego, która mówi, dobre należy czynić, a zło unikać, tak? I teraz jakbyśmy sięgnęliśmy tego Tomasza Zakwinu, to odpowiada bardzo wyraźnie, mówi, fundamentalne przesłanki dobra wspólnego jest pierwsza ochrona życia. To jest pierwsza przesłanka dobra wspólnego. Druga, małżeństwo i rodziny. Druga, małżeństwo i rodziny. Są dwie pierwsze zasady generalne, które wyprowadza z zasady dobra wspólnego. I teraz, gdyby ktoś mnie zapytał, co jest sprzeczne z dobrem wspólnym, to ja mogę jasno powiedzieć. Prawo aborcyjne, aborcja eugeniczna i to wszystko, co się dzieje wokół dyskusji, to jest sprzeczne z dobrem wspólnym, obiektywnie. Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby żyć. Znaczy, chodzi o to, że tego, no, się, na tym poziomie, i teraz o co chodzi z chrześcijaństwem, to może to jest trochę trawers i do spraw społeczno-politycznych, ale zobaczcie, że w tym, znaczy, dobrze, chodzi o to, że tak naprawdę chrześcijanie mogą się pięknie różnić. I z tych różnic może wynikać dobro wspólne, które będzie budowanie kompromisu w różnych szczegółowych sprawach, tak? Gdzie uwzględnimy argumenty tego progresywnego i tego liniowego i zrobimy zamiast 10 progów 2 progi, jeszcze dodamy 3 ulgi, tak? Rozumiecie Państwo? Znaczy, może okazać, że to będzie w tej sytuacji idealne rozwiązanie. A może się nie dogadamy i wyjdą tylko ulgi i liniowe, tak? A Pani argumenty, następne wybory czekamy, tak? 4 lata ktoś usłyszy Pani argumenty, tak? Nie ma w tym problemu. Ale kiedy byłoby pytanie o to, czy ma prawo chronić życie, to wszyscy chrześcijanie powinni powiedzieć tak. Czy nie ma odpowiedzi nie.
A jeżeli jest nie?
Co?
A jeżeli jest nie?
To przeczy dobru wspólnemu. To przeczy dobru wspólnemu.
Ale to, ale
Bo to byłem pytany. Teraz jeszcze przechodzę, to jest poziom polityczny, teraz może przechodzę na poziom taki... Na poziom bardziej zawodowy, tak? Zobaczcie. Jeżeli patrzymy na przykład, czy można powiedzieć, że mam pracownika, który źle pracuje, tak? Jestem pracodawcą. Czy można powiedzieć, że sprzeczne z dobrym wspólnym jest to, żebym go zwolnił? No bo będzie mieć problem, tak? Chłopak, no nie wiem, ma na utrzymaniu rodzinę, no ale nawala w pracy 100%. Znaczy na końcu kończy się tym, że ja siedzę do 21 i mnie nie ma w domu, bo ja robię jego pracę. Ale pensję on bierze swoją, a nie jego, tak? Znaczy i teraz może się okazać, że w jakiejś konkretnej sytuacji dokładnie zgodnie z dobrym wspólnym będzie, żeby go zwolnić. Być może dla niego będzie bardzo sympatyczny wstrząs i chłopak się obudzi i powie, o wow, muszę coś zrobić z moim życiem, tak? Rozumiecie, jakby to nie chodzi o to, że są tylko jedne dobre odpowiedzi w większości spraw normalnych. Jakby dobro wspólne jest jakby rzeczywiście, to jest kwestia rozeznania, poszukiwania tego, znaczy stąd na początku mówiliśmy też o znaczeniu modlitwy, jeżeli chodzi o chrześcijanina, tak? Mamy obiektywne kryteria tego, co jakby tego, co mówi Pismo Święte o tym, co jest dobre, tak? Mamy na względzie dobro tego człowieka, czyli nie robię tego, dlatego jestem niego wkurzony, naprawdę mam cię dość, a mogę zwolnić się, bo jestem twoim szefem, więc naprawdę się tak mnie wkurza, że spadaj, tak? No wtedy możemy mieć potężne wątpliwości, czy aby na pewno mieliśmy na uwadze dobro wspólne, tak? Ale może być taka sytuacja, że rzeczywiście, wiecie, ja znam taką sytuację, że miałem studenta, który, ja muszę się przyznać, że nie jestem takim najbardziej spolegliwym wykładowcą, miałem studenta, który właśnie został skreślony z studentów ostatecznie, bo tam nawalił z terminami, no i po prostu nie obronił swojej pracy, tak? No i tak było głupio, bo mam już swoje problemy, ale już znaczy nie wiem, jak mu bardziej pomóc. Tak? Wszystko, co mogłem zrobić, żeby mu pomóc, zrobiłem. Jakby, ale ciągle czułem się tak, wiecie, no trzeba mi też go było, no bo chłopak jest sympatyczny, no, ale no ja za niego życia nie przeżyję. I dwa tygodnie później dostałem jego maila, który mi bardzo dziękuję za wszystko, co ja zrobiłem dla niego. I że naprawdę jakby nie mogę sobie nic zarzucić i że wszystko, co się stało przez to, że on pozawierał te rzeczy, nie? I że mam nadzieję, że będziemy mieć dobrą pamięć o nim, nie? I chodzi o to, że, znaczy, zrozumiecie, że jakby jeżeli jest tak, że robimy to, co jest jakby, no w sumie rozumiemy, że jest właściwe, że gdzieś jakby troszczymy się o innych, może się okazać, że nawet te trudne decyzje, tak, jakie są bolesne, realizują dobro wspólne. Znaczy, co się w nim wydarzyło, ważnego, mimo tego, że to było trudne doświadczenie, i on jakoś poszedł do przodu. Tak? Znaczy, więc chodzi o to, że przy dobrym wspólnym nie rozmawiamy o takim monolicie, tak, który teraz wszyscy chrześcijanie wykuwają, każdy bierze swoją tam kilof i dawaj, wykuwamy wspólnie dobro wspólne, tak. To już wykuwaliśmy jakiś czas temu, nie bardzo nam wyszło. Okazało się, że
to tak.
Ale to nie chrześcijanie właśnie, dokładnie. Ale także rozumiecie Państwo, czy jakby chodzi o to, że dobro wspólne określa bardzo dobrze dolną granicę, w sposób definitywny i absolutny. Są czyny wewnętrznie złe. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest pozytywne, to jest kwestia rozeznania i też kwestia dyskusji, jeżeli chodzi o całą wspólnotę, tak? Znaczy w naszym indywidualnym życiu jest kwestia rozeznania. Jeżeli chodzi o wspólnotę, to jest kwestia dyskusji i jak długo jest kategoria prawdy. W dyskursie to jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli ktoś wygrywa, to wygrywa dlatego, że ktoś inny nie ma dobrego argumentu. Ale jest szansa, że go znajdzie i za chwilę może się okazać, że jego argument nas przekona. Tak? Problem jest taki, kiedy dyskusja zmienia się z dyskusji racjonalnej w dyskusję emocjonalną. I wtedy żadne argumenty naprawdę nie miały znaczenia, bo wszystko jest tylko kwestią PR. Ale to zostawiam, to jest inna dyskusja, tak dalej, tylko na marginesie.
Ja jeszcze chciałam tak. Powiedzieć, że mieliśmy komunizm, teraz mamy 30 lat z transformacji, mamy ustrój kapitalistyczny. Byłam niedawno na takiej dyskusji na SGH, tam 90% było młodych ludzi. I ci starsi profesorowie z wielkim entuzjazmem mówili o tych przemianach, prawda, ile zrobiliśmy, byliśmy czempionem wśród wzrostu, no ale
też jednocześnie były obiektywne badania, że ustrój kapitalistyczny, owszem, jest ustrojem, który generuje wzrost i tym się różni od innych, rzeczywiście wzrost jest, ale generuje też największe nierówności. I pokazały badania, jak w Polsce wzrosły nierówności w ciągu tych 30 lat, czyli to wspólne dobro nie przełożyło się, no bo obiektywnie trzeba powiedzieć, że dokonaliśmy dużo, prawda? Jesteśmy tam, nie wiem, bliżej niemieckiego PKB czy tam, ale nierówności są podobno w tej chwili, po tych 30 latach zrobiliśmy się z kraju takiego o średnim poziomie, chociaż trzeba powiedzieć, że za komuny też były nierówności, ale no nie aż takie. Jesteśmy w czołówce absolutnej. Podobno dościgamy Niemcy i Wielką Brytanię, bo tam też są duże nierówności, tam no, jakieś wskaźniki naukowe ktoś tam podał, a młodzi ludzie później zabierali głos i mówią, no ale ja się urodziłem w 89 roku, mam 30 lat, no ale co, nie mam mieszkania, trzeba wziąć kredyt, są dwie opcje na 30 lat, nie mam mieszkań na wynajem, jak są, no to mi nie stać, a druga sprawa, mam pracę, którą większość z moich kolegów, no tam akurat na naukowo, no to może bardziej mają pracę na ten czas tak zwany określony, czyli te śmieciówki, więc właściwie dla nas to nic nie jest, prawda, dobrego, bo no, ktoś tam starszy profesor mówi, no tak, my pamiętamy te puste półki, te kolejki, ale oni tego nie pamiętają, oni urodzili się, wszystko już było, tylko widzą te problemy, których nie było za komuny, tak? Każdy miał pracę, mieszkania były. Ja nie chwalę tego ustroju, broń Boże. Także to są też takie różne problemy.
W tym swoim jest jakby ważne pytanie, bo i to jest pytanie moim zdaniem poważne względem transformacji. Ja akurat pracuję w instytucie, w którym może pani profesor Dylus tu będzie u państwa. Była. No to jest jedna z takich osób, które niewątpliwie w takiej etyce ekonomicznej no są fundamentalnymi autorytetami. Też zajmowała się gospodarczą transformacją. Ale ona szczerze przyznaje, że ona sama się dała trochę omotać w pewnym momencie takiej wizji neoliberalnej i pewne rzeczy zgubiła z radaru. Także że ona w pewnym momencie jakby mówiła o tym, że dopiero pewien czas się po czasie zobaczyła. I mówię to o tym dlatego, że są pewne rzeczy, które znaczy, przynajmniej, że jesteśmy po grzechu pierworodnym, tak? Teraz jakiś czas będę przypominać, że jesteśmy po grzechu pierworodnym, bo to ma fundamentalne znaczenie, znaczy do pewnego stopnia niedoskonałości są wpisane w naszą drogę, tak? Problem zaczyna się wtedy, kiedy one no, są związane też właśnie z jakąś formą grzechu, znaczy albo jakiegoś fundamentalnego zaniedbania, tak? Albo błędów, w których całe grupy społeczne zostały poszkodowane. I to jest jakby coś więcej niż po prostu, no, że tak się toczy życie, tak? I tu, znaczy, jeżeli myślę o te, to powiedzmy z perspektywy, no widać, że tutaj jakieś takie rzeczy też się wydarzyły. Znaczy nie jestem w stanie rozsądzić, jakie były tego źródła, bo nie wnikałem w to. Natomiast jakby ileś rzeczy, z których ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że było ha, 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 bo to oszołomy i coś tam, okazało się, że oszołom miał rację. Na przykład, jeśli chodzi o sprzedaż majątku narodowego, tak? Bo no, kupa śmiechu była na uczelniach, kiedy studiowałem, po prostu wszyscy byli rozbawieni po uszy. Ja nie wiedziałem, co robić, bo akurat mój wujek pisał poznański, pisał różne takie krytyczne analizy, które tutaj w Polsce proportowano, ale więc nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy nie, bo w końcu jednak mój wujek. Znaczy, rozumiecie Państwo, ale jakby, czyli pewnie, że się okazało po czasie. Więc w tym sensie, to jakby, ja myślę, że tu mamy takie zniszczone coś zwyczajnie niedoskonałością. I musimy się z tym pogodzić, że nie będzie doskonała literatura, ale też chrześcijan, żeby ten melioryzm, tak, jakby nieustanne poprawianie, to co Jan Paweł II mówił, budowanie cywilizacji miłości, a nie w sensie zbudowanie. Tak, że jakby to nie to chodzi, że my ją tu zbudujemy, tak? Ale my jakby ją to dobro jakby przewracać światu, tak? A A z drugiej strony są takie sytuacje, gdzie musimy obiektywnie powiedzieć, tak, popełniono błędy, tak? Są ich konsekwencje widoczne. To był jakiś błąd, tak? I jest pytanie, jak to skompensować też tym grupom, które były poszkodowane, jeżeli widzimy, że ten błąd się nastąpił, tak?
Mhm. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz taką, która się wiąże według mnie z istotą dobra wspólnego. Istota dobra wspólnego istnieje wtedy, kiedy jest jakaś struktura różnego piętra zorganizowania społeczeństwa, żeby było to dobro wspólne, to czyli muszą być jakieś wspólnoty. Jak dochodzimy do sytuacji wspólnot, zawsze gdzieś po drodze dotkniemy sytuacji przywództwa we wspólnocie, a więc sprawy władzy i odpowiedzialności szefów danych wspólnot, mogą być politycznie premierzy, czy tam organizacyjnie, nie wiem, wójtowie, czy tam, prawda, i tak dalej, czy rektorzy, czy, nie wiem, szefowie tam, nie wiem, wspólnot mieszkaniowych. Generalnie dbanie i sprawa władzy. Władzy we wspólnocie mieszkaniowej to jest w układzie taki, obowiązki szefa wspólnoty wobec wspólnoty, którą się opiekuje, i członków wspólnoty wobec tego szefa. Mhm.
Do tego się w ogóle nie ustosunkuję, bo będzie wykład o władzy i wtedy ten temat będzie podejmowany w kolejnej części. Ja nie wiem, jak już mam, nie wiem, czy Państwa tutaj nie zamęczamy za długo. Nie wiem. Jeszcze do tego pytania Marysi chciałem odpowiedzieć, bo ona zadała pytanie. I już chyba na tyle było pytań na temat, że mogę się odnieść do tego, które jest związane z tematem. To znaczy, nie mam pewnej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to się zawsze dzieje tak, kiedy zaczynamy wchodzić w dialog ze złem. To znaczy, że nagle przestajemy widzieć jasno. Zaczynamy mylić. Stąd też jedną z nauk duchowych chrześcijaństwa jest to, że człowiek ma unikać pokusy. Nie tylko grzechu, ale jeśli jest to możliwe, to unikać pokusy. Bo to jest najlepsze zabezpieczenie przed grzechem. I tak jak ja czytam ten dialog Ewy z wężem, to jest to, że ona chyba nie znała tej zasady.
Znaczy, może też w tym pytaniu Marysi może jest taka ukryta teza, że Ewa i Adam tak samo postrzegali, co jest dobre, a co złe. A jednak nie można postawić znaku równości, że takie same poznanie, jakie ma Bóg, takie same ma człowiek. Uważam, że człowiek nawet przed grzechem pierworodnym mógł nie do końca dobrze ocenić. A jeżeli jeszcze wszedł w dialog, no to już w ogóle miał zaciemnione poznanie, no i stało się, co się stało.
W tym sensie, że myślę, że pamiętajmy o tym, że to jest też ważne, jak czytać Pismo Święte, tak? Że jakby to nie jest lekcja historii, tylko to jest lekcja duchowa. I teraz ta historia o Ewie na pewno daje bardzo mocną lekcję duchową odnośnie skutków jakby wchodzenia w dialog z pokusą. Tak? I teraz skutki są opłakane. Ja świeżo mówię, że nie znała tej zasady, bo znała ją, bo wiedziała, co jest dobre i co jest złe, nie potrzebowała tego pouczenia, które my dzisiaj potrzebujemy od ojców Kościoła, czy spowiednika, żeby wiedzieć, jak sobie radzić z pokusami zła.
Tutaj powiem swoją wątpliwość, żeby rozróżnić pokusę jako pokusę, a nie jako wątpliwość, którą należy rozważyć.
Tak, tak. Dlatego to jest poza tym tematem.
I bardzo dziękujemy za te odpowiedzi na pytania. Jako się przypomnę, że oczywiście teraz mamy dobry czas praktycznych ćwiczeń z tego tematu, to jest tych sześć zagadnień plus oczywiście podsumowanie. Przypominam, że wybieramy sobie przynajmniej, może uda nam się, że trzy zrobić z tych rzeczy, prawda, żeby się móc za tydzień podzielić. Rzeczywiście namawiamy do bardzo konkretnych elementów sobie zapisywania, co nam wyszło konkretnie z danego ćwiczenia, żeby łatwiej się było na dzieleniu podzielić konkretem, co nam wyszło, czy nie i dlaczego i tak dalej. Wasinka jeszcze?
Ja tutaj do tych ćwiczeń bym dodała, żeby nikogo nie przerażało z miłością do siebie, ale jednocześnie z hojnością do nauki społecznej Kościoła. Każdy z nas jest obarczony prozą życia i My też tego doświadczamy. Natomiast warto właśnie podjąć w tej prozie życia, warto podjąć taką właśnie refleksję i zastanowić się właśnie nad tymi treściami, które nam dzisiaj przybliżamy. Z miłością do siebie samego, do rodziny, do swoich obowiązków, ale z jakąś taką pewną hojnością i wyjściem ponad te trudności.
Udało nam się zaśpiewać coś niecoś na samym początku. Spróbujmy trzeci piosenkę, czy no pieśń z tej wolnej kartki takiej pojedynczej, wychwalając są właśnie chwały i Bożą moc.
Te wielkie.
Wstań, może być łatwiej nam się śpiewało.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to wszystko, co
dziękujemy Ci, Panie, Tobie chwała i Ty czynimy za to. To mocą na mury, bracia, na mury.
Może błogosławieństwo jeszcze, żeby być fajnie.
Do zobaczenia za tydzień.
Tak.
I nie bać się grób zielenia.
Tak. Nawet jak ktoś nie odrobi prac domowych. Dobrze, no, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi i przyprowadzi tu za tydzień. Wszechmogący Ojciec, Syn, Duch Święty.
Amen.
Amen.
Ja wiem, że to jest 16-18.